Michał Karnowski, dzień dobry. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Pozdrawiamy Częstochowę, tam 300-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Cały czas relacje na antenie TVP Info. Pozdrawiamy wszystkich, którzy tam zmierzają. Będą tam też władze państwowe, oczywiście też liderzy polskiego kościoła katolickiego w Polsce. Myślę, że trzeba serdecznie podziękować też przy tej okazji, bo może tam zabraknąć czasu ojcom Paulinom za tak piękną opiekę nad tym miejscem, za to, że czynią z Jasnej Góry naprawdę serce duchowe narodu polskiego. A w studiu Elżbieta Kublikowska-Ejwis, wieloletnia korespondentka prasy polskiej Wielkiej Brytanii. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Stanisław Janecki, tygodnik sieci, portal w polityce.pl. Tadeusz Zysk, wydawca, psycholog społeczny.
Dzień dobry.
I Anita Gargas, magazyn śledczy TVP1.
Witam.
Który wraca na antenę w jesiennej ramówce?
Tak, po przerwie wakacyjnej wracamy już w najbliższą środę. Zapraszam serdecznie na 22.
Stała godzina.
Tak, w TVP1.
To świetny
oczywiście.
Program, serdecznie polecamy. Wiele wydarzeń, między innymi ranek nas przywitał informacjami o kolejnej fali terroru w stolicach europejskich, ale myślę, że powinniśmy zacząć od tego, co się dzieje na linii Warszawa-Paryż, a właściwie Paryż-Warszawa, bo prezydent Francji Emmanuel Macron po prostu atakuje nas coraz mocniej. Posłuchajmy, zobaczmy ostatnią wymianę zdań.
Myślę, że słowa polskiej premier z wczoraj są kolejnym błędem w strategii Polski i przejawem tego, jak ten kraj chce znaleźć się na marginesie historii Europy, teraźniejszości i przyszłości. Żałuję tego, ale jestem przekonany, że Polacy zasługują na coś lepszego i myślę, że polskiej premier i jej rządowi trudno będzie wytłumaczyć swojemu narodowi, że dla Polaków dobrze jest być źle opłacanym w Polsce i wreszcie Europy i że to jest ich przyszłość. W każdym razie, rewizja dyrektywy o pracownikach delegowanych zostanie przeprowadzona za pomocą większości kwalifikowanej. Sądzę, że stanowisko państwa, które postanowiło się izolować wobec postępu Europy, nie osłabi konstruowania ambitnego kompromisu.
Przypominam panu prezydentowi Macronowi, że Polska jest takim samym członkiem Unii Europejskiej jak Francja. Mamy takie same prawa jak Francja i inne kraje członkowskie i będziemy z nich korzystać dla dobra Polski i Polaków. Polska nie jest w konflikcie z żadnym z krajów Unii Europejskiej ani z nią samą. Doradzam panu prezydentowi, aby zajął się sprawami swojego kraju. Być może wtedy uda mu się osiągnąć takie same wyniki gospodarcze i taki sam poziom bezpieczeństwa swoich obywateli, jaki gwarantuje Polska. O przyszłości Europy nie będzie decydował prezydent Francji ani żaden inny przywódca indywidualnie, tylko wszyscy członkowie wspólnoty. Podpowiadam panu prezydentowi, aby był bardziej koncyliacyjny i nie rozbijał Unii Europejskiej. Być może jego aroganckie wypowiedzi wynikają z braku doświadczenia i obycia politycznego, co ze zrozumieniem odnotowuje, ale oczekuje, iż szybko nadrobi te braki i będzie w przyszłości bardziej powściągliwy. W sprawie pracowników delegowanych to Polska i Europa Środkowa bronią zasad wspólnego rynku, a Francja poprzez swoje działanie próbuje demontować jeden z filarów Unii Europejskiej.
Jak rozumieć te słowa prezydenta Macrona? Dlaczego tak mocno atakuje Polskę? Ja jak tak próbowałem przeanalizować, sięgnąć pamięcią wstecz, kto tak ostatnio mówił o Polsce, to miałem bardzo niedobre skojarzenia. To były skojarzenia z paktem Ribbentrop-Mołotow. Może za mocne, zdaję sobie z tego sprawę, bo oczywiście nie porównujemy pana Macrona do zbrodniarzy czy hitlerowskich, czy niemieckich, czy sowieckich. Ale jednak ten ton o Polsce jako czymś nieistotnym, marginalnym, czymś być może do wygumkowania, takie skojarzenia historyczne nasuwa. O co tutaj chodzi? Pani Elżbieta Kulikowska-Ejwis.
Problem z Francją jest ten, że wciąż jej się wydaje, że jest wielkim mocarstwem kolonialnym. I że, prawda, może dyktować swoje warunki innym państwom, właśnie tak jak, takim, jakim jest Polska. Druga sprawa, drugi problem właśnie jest z wielkim, rozbudowanym państwem etatystycznym we Francji. Z rozdawnictwem pieniędzy niemal równym Wielkiej Brytanii. I dlatego właśnie w tej chwili na przykład bezrobocie w Wielkiej Brytanii jest 4,4, w Polsce, prawda, 7,2.
A w przyszłym roku 6,4
tak,
według projektu budżetu.
A we Francji jest w najlepszym przypadku 10% właśnie. Jest to ma charakter oczywiście po pierwsze historyczny i historyczno-psychologiczny, powiedziałabym właśnie.
No dobrze, ale to jest, panie Elżbieto, tło, a obecne wydarzenie, czyli co, pan Macron szuka, jak twierdzą niektórzy komentatorzy, szuka sobie wroga, na którym może skupić negatywne emocje Francuzów?
Prezydent Macron nie przyjechał do Polski właśnie i nie podjął tego rodzaju właśnie tonacji bez pozwolenia Niemiec. Ja myślę, że to było, że tego typu, nawet jeżeli nie doszło właśnie do jakichś bezpośrednich rozmów na ten temat, to jest w Unii Europejskiej atmosfera właśnie przyzwolenia na tego rodzaju właśnie wystąpienia w stosunku do Polski, która, nie ukrywajmy, prawda, jest tutaj chłopcem do bicia. I moim zdaniem najważniejszym problemem jest to, abyśmy się zastanowili, co robić, aby z tym skończyć.
To i ma pani
nie skończy się. Mam tego rodzaju. To znaczy, ogromnie mi się podoba właśnie wystąpienie pani premier Beaty Szydło. Bez kompleksów, bez zahamowań właśnie, bez... nie jesteśmy już właśnie jakimiś wiszącymi u pańskiej klamki. Ja myślę, że należy absolutnie podkreślać cały czas właśnie potęgę naszej gospodarki, rosnącą, powiedzmy sobie, żeby nie przesadzić tutaj, naszej gospodarki, właśnie bezpieczeństwo Polaków, którego Francuzi nie mają właśnie, status naszej gospodarki, i im więcej uświadamiamy drugiej stronie, jaki jest naprawdę, myślę, że będziemy stopniowo osiągać pewne rezultaty, nie z dnia na dzień.
Anita Gargas?
Oczywiście to wystąpienie pana Macrona świadczy o tym wszystkim, co powiedziała pani Elżbieta, ale jeszcze o jednym. Macron ma własne problemy. Problemy związane z przerażająco niską popularnością. Jeszcze żaden chyba prezydent Francji nie miał
cudowne
tak
dziecko
niskich...
dziecko staje się cudownym tak nieudacznikiem.
Niskich, tak, wskaźników w sondażach. No i jest jeszcze jeden oczywiście czynnik, poza tym, który wskazała pani Elżbieta, przyzwolenie z Berlina. Wszystko, co dzieje się na arenie Unii Europejskiej, dzieje się pod ścisłą kontrolą Berlina, i pozycja Francji do tej pory taka, a nie inna, czyli dosyć mocna, wiąże się z tym, że jednak kolejni przywódcy francuscy wykonywali różnego rodzaju polecenia wydawane czy uzgodnione z panią Merkel. Teraz to wszystko psuje się wobec zmiany na scenie politycznej polskiej. No bo nagle po latach destabilizacji, po latach, kiedy Polska chyliła się naprawdę w zastraszającym tempie ku upadkowi, kiedy można było robić rozmaite interesy gospodarcze, wprowadzać firmy, które nie płaciły podatków w Polsce, francuskie, niemieckie i te, które były wskazywane właśnie przez te mocarstwa europejskie, nagle się okazało, że z tego upadku Polskę można dźwignąć. Co więcej, Polska może zacząć być poważnym graczem na scenie europejskiej, konsolidować państwa, które do tej pory były państwami satelickimi, które były mimo kilkunastu lat od wstąpienia tych państw nowych do Unii Europejskiej wciąż traktowane po macoszemu. Nagle okazało się, że można to wszystko przetasować na scenie europejskiej.
Że wtrącę, to jest cena, ten atak, to jest cena według pani redaktor za odbudowę siły państwa polskiego,
również,
tak? To znaczy, jeżeli odbudowujemy siłę i przestajemy kupować broń francuską na pstryknięcie, bezsensowną zresztą w tym wypadku, przestajemy sprzedawać polskie firmy, jak telekomunikacje, rzekomo w ramach prywatyzacji państwu francuskiemu,
oczywiście,
no to dostajemy po głowie, tak?
Tak jest. No i podkreślam jeszcze raz, sam Macron, który koncentruje się, bo pani premier była tutaj bardzo delikatna w swojej ocenie, ale przecież mogłaby wytknąć panu Macronowi, że zamiast zajmować się pacykowaniem za 26 tysięcy euro w 3 miesiące, kładzeniem makijażu, to mógłby zacząc się zajmować problemami...
23 tysiące euro.
26 tysięcy, tak, euro.
Przede wszystkim są oczywiście przyczyny obiektywne. Pierwsza przyczyna obiektywna jest taka, że właśnie dług francuski przekroczył 100% PKB. Jaka to jest skala? PKB Francji to jest około 2,5 biliona euro. Czyli dług publiczny przekraczając 2,5 biliona euro, to jest ogromne obciążenie po prostu. I Francja regularnie też łamie unijną zasadę, tę jeszcze wypracowaną z Maastricht, jeśli chodzi o wielkość bieżącego deficytu, czyli 3%. Drugi problem to jest dążenie do tego, żeby problemy... I kto za to odpowiada? W dużym stopniu to się stało za prezydentury François Hollande'a, a przecież za jego czasów pan Macron był ministrem odpowiedzialnym za gospodarkę i finanse. Więc kto odpowiada? Tenże minister. Więc oczywiście zrzucamy odpowiedzialność z siebie, przenosimy na innych, najlepiej na obcych. Nie możemy na obcych w postaci imigrantów, bo natychmiast podpalą nam Francję. To sobie wybieramy Polaków. Duży kraj w Europie, poważny, bo jeśli to byłyby małe Węgry, to nie miałoby takiego znaczenia. Jest tych polskich pracowników we Francji sporo, więc celowo, z pełną premedytacją wybrano sobie Polaków jako chłopców do bicia, czego społeczeństwo francuskie nie podziela. I także media we Francji, co mnie zaskoczyło, uważają, że pan prezydent Macron ma swego rodzaju fixum dyrdum na punkcie Polaków i Polski. I teraz kto miałby zapłacić za te niepowodzenia Francji, 35-godzinny dzień pracy,
Tydzień pracy.
No oczywiście Niemcy. Trzeba by coś zrobić takiego z Niemcami. Niechby pani Merkel dała nam pieniądze. Co ma to sprawić? Węższa integracja, czyli osobny budżet dla strefy euro, ale głównie dla Francji, żeby mogła korzystać z tych pieniędzy, z których korzystają Polacy, no bo największe fundusze strukturalne idą do Polski. Druga rzecz, południe Europy i północna Afryka. Nie ma pieniędzy na to, a tam jest źródło niepokoju i fali imigracji do Francji. W związku z tym trzeba sypnąć tymi pieniędzmi. Oczywiście ci polscy pracownicy delegowani to jest pretekst, bo przecież tych pieniędzy nie wystarczy na rozwiązanie problemów, jakie pan Macron ma i jakie Francja ma. I on się znajduje właśnie dokładnie w takiej sytuacji, plus dochodzą do tego cechy charakterologiczne. We Francji coraz otwarciej pisze się, że on wygrał przypadkowo.
Niedojrzały polityk, to widać wyraźnie. I ten ton pani premier, to wiele osób zwracało uwagę, że grzecznie mu zwróciła uwagę, że to jest poniżej standardu.
Ja jeszcze tylko spuentuję, że pamiętacie i państwo pamiętają taki włoski psychiatra, profesor Adriano Sagatori, tuż przed francuskimi wyborami zrobił portret psychologiczny Macrona, gdzie powiedział, że to jest osobowość narcystyczna, posiadająca nawet cechy psychopatyczne. Stąd to poczucie omnipotencji, które przykrywa pewne cechy charakteru.
Niedojrzałość emocjonalną.
Oczywiście. Do tego dorzucił się bardzo znany francuski filozof, autor książek, publicysta Guy Sormont, który powiedział, że oprócz tego ogromnych pokładów narcyzmu nakłada się na to kompleks Napoleona. A kompleks Napoleona powoduje, że się zadziera z całym światem.
Ale chodzi o wzrost czy ego?
Także, no bo raptem pan Macron jest tylko 4 centymetry wyższy od historycznego Napoleona. On ma zresztą różne takie ciągoty do porównywania się. Bonaparte został cesarzem mając lat 35. Macron 39, on jest rocznik 77, ale z grudnia. I coraz wyraźniej nawet poważne gazety, na przykład wiedeńska Die Presse, też mówi o tych jego kompleksach, które bardzo wpływają i puenta. Wedle wczorajszego badania takiej francuskiej stacji informacyjnej BFM, to jest poważna stacja, biznes, poważna stacja, zaledwie 14% Francuzów badanych zgadza się z polityką Macrona, 36% jest przeciw, a 50% uznało, że jest za wcześnie, żeby go oceniać. 14% to jest katastrofa. Żaden prezydent Piątej Republiki nie miał takich notowań, czyli Piątej Republiki, czyli poczynając od 68 roku.
Tadeusz Zysk.
Wywołany jako psycholog zostałem tutaj. No rzeczywiście mam do czynienia z osobą, która łączy cechy z jednej strony Zeusa Gromowładnego z narcyzem. To jest trudne.
On mówi o sobie, że jest ucieleśnieniem Jowisza.
No a może na to Jowisz, ale ja tak wolę, myślę, te gromy, które rzuca, to bliżej Zeusa. Ale w ogóle Francja zawsze miała problemy z prezydentami. Wyjątkiem był de Gaulle i wiele innych. Zawsze byli oni dość oryginalni, nietypowi. Jeden zszedł w trakcie spotkania z kochanką w Pałacu Prezydenckim. Ale Macron musi znaleźć jakieś uzasadnienie swojej prezydentury, więc że coś zorganizuje. No i wpadł akurat na te słynnych pracowników delegowanych. Wcześniej Hollande próbował, jak Państwo pamiętacie, sprawę budżetu, żeby zwiększyć Francji możliwość deficytu oraz żeby złagodzić warunki ekonomiczne, na co się Niemcy nie zgodzili, bo ta sielanka jednak francusko-niemiecka też nie jest taka prosta, ponieważ to Niemcy muszą ten rachunek płacić za pewną rozrzutność rządu francuskiego i wtedy Hollande poległ. To znaczy nie zgodzono się na to, żeby ten budżet mógł sobie tak dość swobodnie być rozdmuchiwany. Przypominam, że w Polsce jest bardzo ładnie dyscyplinowanie prowadzony.
No tutaj dodajmy, że to tak naprawdę o tych pracowników delegowanych, moim zdaniem to nawet ta sprawa jest wyłącznie początkiem.
To jest pretekstem oczywiście.
Ale, nie, ale też jest początkiem próby po prostu zdjęcia konkurencyjności polskiej gospodarki tam, gdzie ona się pojawia, po pełnym wykorzystaniu tych przywilejów, które na przykład gospodarka francuska, biznes francuski dostał po wejściu Polski do Unii, a właściwie mówiąc jeszcze wcześniej po traktacie stowarzyszeniowym w 1994 roku. Czyli wzięli wszystko, zarobili, a jak my zaczynamy zarabiać, bo się odbiliśmy, no to teraz mówią koniec.
Ja myślę, raczej to zwracam na asymetryczność. To znaczy oczywiście można powiedzieć, że to jest w interesie polskiego robotnika pracującego, czy tam menedżera we Francji, aby otrzymywał zarobki równe Francuzowi, tylko pytanie brzmi, czy Francuzi zgodzą się na przykład, żeby dotacje rolników francuskich przenieść do Polski na tym samym poziomie. Myślę, że nie. W ogóle jest człowiekiem dość nieporadnym, myślę. Sam pomysł, żeby taką konferencję zrobić o Polsce w Warnie, prawie, że byśmy oczekiwali na tle mauzoleum Warneńczyka, czyli Polaka, który poległ na czele rycerstwa europejskiego, głównie polskiego, węgierskiego i litewskiego, w obronie chrześcijańskiej Europy i jest symbolem dla Bułgarów wielkości Polski, to myślę, że to świadczy naprawdę o braku dużej wiedzy i kompetencji. Także ja myślę, że on raczej przejdzie do historii prezydentów francuskich, do tej grupy, która raczej bliższa jest Louisowi Define niż de Gaulle'owi.
No dobrze, mam wrażenie, że te wypowiedzi są możliwe, dlatego też, że jest zachęta płynąca ze strony części polskiej klasy politycznej. Pan Borys Budka, polityk Platformy Obywatelskiej, błysnął w tym tygodniu jedną z takich wypowiedzi na łamach prasy niemieckiej. Może posłuchajmy.
Unia Europejska musi pokazać bezwzględność, ale jednocześnie dać do zrozumienia, że nie jest ona skierowana przeciwko Polakom, tylko przeciwko rządowi.
Tak.
Czy politycy opozycji, którzy wyraźnie tracą na tej metodzie mobilizowania poparcia poprzez ulice i zagranicę, jakoś wreszcie otrzeźwieją? No i czy ta wypowiedź pana Borysa Budki nie jest właśnie takim przekroczeniem granicy, nie jest czymś, co też zachęca ludzi takich jak prezydent Macron do takich ataków? No bo widać wyraźnie, oni wiedzą jedno, ze strony polskiej klasy politycznej, ze strony polskiej opinii publicznej nie będzie jednoznacznej odpowiedzi. Nie będzie, ponieważ opozycja totalna poprze wszystko, co uderza w Polskę, poprze każde słowa, bo sama używa jeszcze gorszych i to też za granicą.
Tak. Przecież jedna z czołowych dziennikarek Gazety Wyborczej po wypowiedzi Macrona stwierdziła, że tak naprawdę prezydent Francji wyraził tylko to, o czym myślą wszyscy w całej Europie.
Że Polska zasługuje na inny rząd?
Oczywiście, tak.
Że...
Co oczywiście jest sprzeczne z faktami, bo można się zgodzić z tym, że być może Macron wyraził opinię części elit europejskich, takich właśnie skupionych wokół Junckera, wokół ludzi takich jak Tusk na przykład. Jeśli mówimy o elitach polskich, to warto zwrócić uwagę na opozycję totalną, która sięga po najgorsze z możliwych narzędzia, które obrócą się prędzej czy później, jeśli opozycja kiedykolwiek dojdzie do władzy, przeciwko niej samej. Bo przecież tego rodzaju taktyka, tego rodzaju polityka sięgania po, tak jak targowica, po przyjaciół z zewnątrz, musi kosztować kosztować i musi ta cena być rozłożona również na późniejszą władzę, znaczy na opozycję, która później dojdzie do władzy.
Jeśli sądów chodzi, po ostatnich jeśli sondażach chodzi, nieprędko. To...
Wprawdzie pan Budka wycofuje się rakiem z tego, co powiedział. Wprawdzie mówi, że źle go przetłumaczono. Ale tak naprawdę to są cały czas balony takie, na ile możemy się posunąć, tak jak Targowica, na ile się możemy posunąć, jeśli chodzi o sięganie po narzędzia zewnętrzne. I moim zdaniem hasło ulica i zagranica wciąż jest aktualne, jeśli chodzi o opozycję.
Prasa pisała o tym, że we wrześniu może nastąpić uderzenie znowu tej metody.
Będziemy mieli maraton uliczny. Może. Będziemy również mieli kolejne aktywności, jeśli chodzi o elity europejskie, bo to, co mieliśmy z czym mieliśmy do czynienia teraz w czasie wakacji, to była tylko cisza przed burzą.
Chciałabym zwrócić uwagę na jedno, mianowicie, że to nasza opozycja to są politycy pierwszej generacji. Nie dość, że oczywiście nie mają programu, prawda, nie mają tego jakiejś ogłady, to jeszcze nie poruszali się nigdy korytarzami władzy, gdzie się szlifuje to zachowanie, dokąd można, dokąd nie można. Ale chciałabym zwrócić uwagę na coś innego jeszcze. Mianowicie, o czym nie mówiliśmy. Mianowicie, właśnie wróciłam teraz, byłam w Londynie tydzień i obserwowałam, jak działa opozycja tam. Proszę Państwa, opozycja w Wielkiej Brytanii, opozycja w Stanach Zjednoczonych w stosunku do... To są dokładnie ten sam model, to znaczy ulica i zagranica. Przecież w Wielkiej Brytanii ja przez 20 kilka lat nie widziałam właśnie polityków, którzy stają w manifestacji właśnie ulicznych. Teraz się pojawiają. Opozycja brytyjska, proszę Państwa, cały czas broni Brukseli przed konserwatystami, przed konserwatywnym
osłabiając
rządem.
Osłabiając pozycję negocjacyjną rządu pani Merkel.
Oczywiście. Proszę zwrócić uwagę właśnie, co się działo właśnie po przemówieniu Donalda Trumpa właśnie potem było w Reno, ale na początku w Charleston, gdzie rzeczywiście, w Charleston chyba. W każdym razie wtedy było to właśnie dosyć ostre przemówienie, prawda? Opowiadał o fake newsach, o fake mediach i tak dalej, co potem odwołał w Reno. Ale proszę zwrócić uwagę, że ta sama metoda ulica i zagranica, bo w Reno już się pojawiły manifestacje uliczne właśnie, dokładnie ta sama. Lewica liberalna na całym świecie. Ja się nawet dziwię, że polska lewica, polska opozycja wcześniej na to nie wpadła, ale jest to ogólnoświatowy pewien schemat, pewien
rytm. Jak się spojrzy także na prasę lewicowo-liberalną, to na przykład uderza, że pewne mechanizmy urządzania prowokacji, opisywania świata, przypisywania najgorszych
cech
są identyczne w lewicowych gazetach nowojorskich, jak w gazetach...
Ale żebyśmy nie zapomnieli o Borysie Budce i jego specjalnej roli.
Właśnie, tu do tego zmierzam, bo z jednej strony mamy sondaże. No przed chwilą nawet widzieliśmy na antenie TVP Info, które pokazują, że to absolutnie nie działa, jeśli chodzi o przekonanie Polaków. Poparcie dla ekipy Prawa i Sprawiedliwości, dla formacji Jarosława Kaczyńskiego, rekordowe po raz kolejny. Ale z drugiej strony słyszymy, i pisał między innymi o tym Stanisław Janecki, że jesienią opozycja spróbuje nowego, potężnego uderzenia w stylu ulicy i zagranicy. To jakby po co oni to robią, skoro to nie działa?
Znaczy, po pierwsze chciałbym powiedzieć, że obrzydliwość tego, co zrobił Borys Budka w Site Online, polega na tym, że dzieje się to dla niemieckiej opinii publicznej i dzieje się to na tydzień przed rocznicą września, czyli napaści Niemiec na Polskę. Jeśli polski polityk mówi takie rzeczy, to daje Niemcom uzasadnienie, po pierwsze do ich polityki historycznej, po drugie ośmiela niemieckich polityków do ostrzejszego stanowiska wobec Polski. Jest charakterystyczne, że nawet Sigmar Gabriel, który jest teraz ministrem spraw zagranicznych i wicekanclerzem, jako szef SPD był powściągliwy, znaczy nie był tak powściągliwy, jak jest teraz jako minister. Pani Angela Merkel milczy i bardzo poważni niemieccy politycy nie robią tego, co robi prezydent Macron. Natomiast jeśli Borys Budka w Zeit Online mówi takie rzeczy, to oczywiście ośmiela niemieckich polityków, szczególnie na poziomie Bundestagu czy Komisji Spraw Zagranicznych, żeby oni ten ostrzejszy kurs przyjęli. I na tydzień przed wybuchem wojny to jest obrzydliwe po prostu, bo to jest dostarczanie argumentów w najgorszym stylu. Nie będę już mówił, do czego to można porównać też z przedwojny i z wojny, ale tak to będzie funkcjonować. I jak mówiłem o Emmanuelu Macronie, to przecież pan Budka jest wymieniany w Polsce przez wielu ludzi jako polski Macron. I gdyby państwo zechcieli posłuchać tej diagnozy, gdyby zechcieli państwo, to jest około 10...
Panie redaktorze, to nie jest satyryczny program w telewizji, to jest, tylko poważny program, to jest, salon dziennikarski.
To jest bardzo
pana
poważna rzecz.
I pominam,
wystarczy
napominam.
Posłuchać tego, co pan Adriano Sagatori mówi o Emmanuelu Macronie i przyrównać to do Borysa Budki, bo to absolutnie pasuje. To jest człowiek zaledwie 2,5 miesiąca młodszy od Macrona, czyli to jest to samo pokolenie, no, ma mniej więcej takie samo
podejście. Ale ja powiem tak, jeżeli rzeczywiście, na serio, gdzie, w czyjejkolwiek głowie, nawet jeśli to jest głowa Borysa Budki, a wiadomo, że ludzie mają duże poczucie własnej wartości, myślę, że zawsze większe niż nam się wydaje.
No ten narcyzm jest porównywalny z Macronem.
To znaczy, że Prawo i Sprawiedliwość długo jeszcze będzie wygrywało wybory. Taką mam tezę, bo jeśli pan Borys Budka ma być liderem opozycji, to naprawdę myślę, że
jesteśmy
tego powinniśmy PiS-owi tak życzyć.
Pan Budka
Tadeusz
i pani
Zysk.
Kamila Gasiuk-Pihowicz.
Panie Tadeuszu, ale ja panu zadam pytanie precyzyjne i proszę o precyzyjną odpowiedź, bo nikt na razie mi nie odpowiedział na nie. Dlaczego, skoro ta droga nie działa, opozycja nią idzie?
Dlaczego? To ja myślę, że oni w ogóle... Znaczy, to jest pytanie takie, jedne dotyczące Polski, drugie dotyczące świata. Nie? Dlaczego podobnie jest też na świecie? Ja myślę, podobnie, bo jest globalizacja bardzo silna. I dwa, zgubiono wartości. To znaczy, przestano różnicować się politycznie ze względu na wartości, czyli między prawicą a lewicą, a gdzieś to inaczej przesunięto. Na przykład partia konserwatywna Camerona stała się praktycznie partią mało rozróżnialno od socjaldemokratów i odwrotnie.
Cameron, żegnając się z urzędem, przecież to słynne przemówienie, powiedział, że jednym z powodów do dumy jest to, że no, przyznał pewne przywileje związkom homoseksualnym.
To nie jest powód do dumy i podobnie mamy w Niemczech. Przecież Hadecja, czym się różni od socjaldemokracji pani Merkel? Praktycznie już mało czym. Więc trzeba szukać innych czynników różnicujących i to myślę, na tym to wygląda. Natomiast Platforma, dlaczego w Polsce tak jest? Ja też podzielam diagnozę, że póki Platforma czy jakakolwiek inna siła polityczna nie przygotuje rozsądnego planu alternatywnego dla Polski, powie, że oni to lepiej zrobią i Polska na tym skorzysta, to zawsze będą przegrywali. Na pewno jest to lenistwo. Na pewno łatwiej jest wyjść na ulicę i kopiować. Przecież jak państwo porównają zachowanie KOD-u, to ci, którzy, ja troszkę brałem w tym udział, porównają do zachowań Gazety Polskiej, do Klubu Gazety Polskiej, mają do czynienia z dokładnym kopiowaniem. Nawet to słynne słowo hańba, hańba, które potem oni przyjęli, dokładnie to było to. Oni nie byli w stanie nawet na poziomie emocji i organizacyjnego czegoś nowego zaproponować. To jest przykra diagnoza, że jeżeli w Polsce nie ma drugiej siły alternatywnej, a istota demokracji polega na grze dwóch sił alternatywnie, kontrolowaniu, to jest też groźba.
Ja myślę, że ta groźba też jeszcze ma taki element, że opozycja cały czas nie uznaje prawa połowy Polaków do tego, żeby raz wygrali. Przypomnijmy, że w sensie ideowym.
Bo to jest ukuszenie lewicy.
Przypomnij, że w sensie zawsze ideowym uważa, że od 89
tak
roku
jest, tak.
Z dwoma zaledwie przerwami zawsze rządził ten sam nurt. To znaczy zawsze był to rząd przyjazny Adamowi Michnikowi. Prędzej czy później. I teraz mamy od 2 lat sytuację, kiedy jest inny rząd i to się ogłasza jako koniec demokracji. Czyli demokracja została zdefiniowana, i to jest bardzo brutalnie robione, jako wyłącznie możliwość sprawowania władzy przez jedną ze stron.
To była tak zwana demokracja socjalistyczna, też ona była najlepsza.
Jeszcze króciutko, odpowiadając na poprzednie pytanie. Opozycja totalna nie ma innego wyjścia, tylko ulica i zagranica.
Ale
ponieważ
mogliby siąść,
sama
napisać program.
Właśnie o to chodzi, że intelektualnie nie jest do tego zdolna. Swoje możliwości intelektualne przedstawili w czasach 8 lat rządów. własnych, których, z których co zostało? No kupa kamieni i tak dalej, tak? Klasyk to lepiej ujął.
Ale jest gorzej niż państwo mówicie.
I w związku z tym jedyne, na co może liczyć opozycja totalna, to na to, że w czasie jakichś zadym, w czasie jakichś ulicznych maratonów zdarzy się coś naprawdę tragicznego, co poruszy ludzi niezorientowanych, czyli tych, którzy dotychczas nie uczestniczyli fizycznie w debacie publicznej, wyrażając to na ulicy na przykład, albo po jednej
czyli
stronie, albo po drugiej.
Czyli takie nakręcenie nastrojów, żeby pękło, tak, żeby ten rząd obalić, a może właśnie dlatego
doprowadzenie do drastycznych zdarzeń właśnie na ulicy.
Może dlatego chcą szybko obalić ten rząd, że każdy miesiąc sprawowania władzy przez Prawo i Sprawiedliwość przynosi straszliwe informacje o poprzednich ekipach. Ja już nie mówię o tych reprywatyzacyjnych złodziejstwach i tak dalej, ale na przykład to, że znalazły się pieniądze w budżecie, no to jest dla wielu milionów Polaków, myślę, że szok, bo rzeczywiście rozkradano miliardy. I no rzeczywiście wróciły do budżetu.
Od początku tego roku nadwyżka VAT-owska jest 17,5 miliardów złotych. I jej nie można tłumaczyć tylko wzrostem gospodarczym, no bo on jest rzeczywiście w okolicach 4%, a nawet przekracza, ale z tego by nie było 17,5 miliardów. Ale króciutko, na czym
ale jeszcze,
to polega?
Przepraszam,
to
jeszcze jest... na słóweczko. Tutaj a propos tych milionów, które wypływały. No przecież
miliardów.
Miliardów, ale też setki milionów przecież, które, prosta rzecz, które pan Belka jako premier jednym podpisem przyznał w charakterze dotacji dla spółki Autostrady Wielkopolskie, tylko dlatego, że obniżyła ceny za przejazd ciężarówek w pierwszym okresie. Bezprawna absolutnie 800 kilkadziesiąt milionów złotych, które Autostrady Wielkopolskie dostały jednym ruchem.
Ale był teraz wyrok.
Właśnie. I teraz się okazuje, że nawet to, co oni sami robili, było bezprawne, bo Komisja Europejska uznała rację następców.
Dlaczego ja powiedziałem, że jest nawet gorzej? Dlatego, że po raz pierwszy w III Rzeczpospolitej...
Autostrady Wielkopolskie tutaj powinniśmy... Jan Kulczyk, tak? Autostrada. To jest bardzo ważne, żeby to dodać.
Po raz pierwszy od 1989 roku opozycja uznała, że jedyną formą odzyskania władzy jest bratnia pomoc. Tego nie było od czasów komunistycznych. Bratnia pomoc była zawsze takim ostateczną instancją rządów komunistycznych. Posługiwali się nią komuniści na Jaruzelskim kończąc. Teraz uznano, że bratnia pomoc jest taką samą instancją jak za
tu jest jeszcze więcej.
I tę bratnią pomoc można uzyskać od instytucji europejskich, od Niemiec, od Francji.
Powiedzmy, że przecież formacja Jarosława Kaczyńskiego, no chociażby w tym ostatnim okresie, była przez 8 lat w opozycji, naprawdę ciężkiej opozycji. Nigdy nie akceptował Jarosław Kaczyński takiego języka, jak akceptują dzisiaj liderzy opozycji.
Oczywiście.
Nigdy nie wzywał do przemocowych działań, nigdy nie sugerował niepłacenia podatków, niewykonywania rozkazów, bo szanował państwo polskie. Ja myślę, że to porównanie, jaką opozycją było PiS i jaką opozycją jest Platforma, no jest druzgocące
tak,
także.
Tak, oczywiście. Czy mogę skończyć jeszcze wątek? Tutaj nakładają się właśnie w tej sferze takiej socjologicznej, nakładają się, wspomniała pani o opozycji, że intelektualnie nie są. To jest gorzej. Gorzej wygląda sytuacja, ponieważ nakłada się ta świadomość postkolonialna jeszcze, prawda, jeszcze komunistyczna na pewne fragmenty o współczesnej demokracji, jakie nadchodzą tak, nadchodzą z zachodu, bo najwyraźniej właśnie jacyś jajogłowi w opozycji, ja myślę, że te informacje płyną w dół właśnie raczej od środowiska czerskiej, bo oni mają dobre kontakty za granicą, więc na tę postkomunistyczną mentalność nakładają się pewne jakieś, no rzeczywiście fragmenty, ułamki wiedzy o demokracji. Okrzyki hańba właśnie, ulica i zagranica właśnie, rzeczywiście się przechwytuje te pewne modele funkcjonowania opozycji za granicą. Jest dokładnie
Panie
tak
Rzeza,
samo,
to już
jak
padło,
tam
tylko
było
pani
właśnie.
Mówi, tak. że to są postkolonialne, a oni twierdzą, że są z Solidarności. I to kot chce organizować obchody Solidarności w Gdańsku z 31 sierpnia.
Tak.
Może fragment, jak to wygląda?
Wyraziliśmy zgodę na obydwa te zgromadzenia. I na to zgromadzenie, które powinno mieć pierwszeństwo, czyli zgromadzenie KOD-u, i na zgromadzenie Solidarności.
Znani są z tego, że ich przywódcy nie płacą alimentów, że są odpowiedzialni za różnego rodzaju przekręty finansowe i razem z drugą grupą, która nazywa się Obywatele Rzeczpospolitej, chodzą w demonstracjach, w których biorą udział nasi prześladowcy. To są byli esbecy czy wojskowi, którzy pacyfikowali zakłady pracy, którzy nas w stanie wojennym bili, prześladowali i znęcali się nad nami.
To jest ich już nie taktyka, ale strategia. Przeszkadzać wszystkim, którzy mają na celu polski interes.
Jest tak mało miejsca, jeżeli spojrzymy na bramę i na pomnik, to jest zaledwie 50 metrów, nie da się odseparować dwóch tak dużych zdarzeń, no i obawiamy się, że niestety dojdzie tu do konfrontacji.
Jeżeli ktoś do tej konfrontacji dąży, to ją będzie miał, tylko za to bierze odpowiedzialność prezydent miasta, pan Paweł Adamowicz, który odpisał nam w piśmie, że on nie widzi nic w tym zdrożnego.
Mi zgodnie z prawem przysługuje podjęcie decyzji w ciągu 24 godzin. A. Albo zabronić wydanie decyzji o zabronieniu, zakazaniu Komitetu Obrony Demokracji spotkania na Placu Solidarności. A jeżeli bym nie zakazał, to otwieram szerokie pole interpretacji dla pana ministra Błaszczaka, ministra Zielińskiego i innych dotyczące, czy łamie prawo. Jeżeli będę milczał, narażam się, mój urząd, na działania represyjne ze strony autorytarnego reżimu.
Ostatecznie będą dwie manifestacje. Wojewoda uznał, że ta Solidarności jest elementem cyklicznych spotkań i to jest chyba zgodne z prawdą. Natomiast ja się zastanawiam, co by było, gdyby na przykład, no, zachowując wszelkie proporcje, ale jakąś ważną dla środowisk, nie wiem, Gazety Wyborczej rocznicę, na przykład powstania w getcie, chciało zorganizować, nie wiem, jakieś skrajne środowisko, no myślę, że wtedy by rozumieli pewną wrażliwość. Kto ma prawo, Tadeusz Rzysk, kto ma prawo organizować obchody Solidarności w Gdańsku? Solidarność czy kot?
Jest oczywiste dla mnie, że Solidarność. Natomiast myślę, że pan prezydent Gdańska chciał wykorzystać doświadczenie prezydenta Poznania Jaśkowiaka, który rok temu zdemolował uroczystości czerwca 1956 roku, doprowadzając do wybuchu konfliktu i w zasadzie zachowań antypaństwowych. I bardzo dobrze się stało, że to się udało prawnie zablokować. Natomiast oczywiście
Bo w Poznaniu się nie udało.
Nie udało, oczywiście. Było to wielki skandal na skalę międzynarodową, wygwizdanie prezydenta Polski i Węgier i zrozumienie w ogóle przez prezydenta Węgier, co się dzieje. I wykorzystanie tego w jakiejś takiej grze na poziomie miasta Poznania.
To
natomiast
wstyd dla
tutaj
Poznania,
jest druga sprawa bardzo ważna. To jest Wałęsa, który jest symbolem Solidarności. I jego zaangażowanie polityczne. Ja jak wydawca książek o Wałęsie doskonale znam jego historię i mógłbym wiele opowiadać. Natomiast też często zapomina się, że sierpień 80 roku, a tak się zdarzyło, że byłem akurat razem z Staszkiem na studiach doktoranckich, potem byłem na takim obozie naukowym w Olsztynie, gdzie byli różni uczeni z całej Polski. Jak wybuchł Solidarność, strajk, wsiadłem w pociąg, bo wcześniej, dzień wcześniej była Staniszki, pojechała do Gdańska i obejrzałem. To wtedy tam, ja pan sobie nie znałem, mi się rzucili robotnicy, portret Jana Pawła II, pieśni religijne, modlitwy. I dla mnie sierpień 80 z tym się kojarzy.
Niekoniecznie z Wałęsą.
Niekoniecznie z Wałęsą.
Anita Gargas. I wchodzimy w tryb przyspieszony, bo program dobiega do mety.
No, obserwujemy od dłuższego czasu, że byli ubecy przebierają się w szatki dawnej opozycji demokratycznej. Niemalże rozwalali, walcząc w podziemiu, system komunistyczny.
Tak.
Obserwujemy relatywizowanie. Wszelkie zdarzenia historyczne na łamach Gazety Wyborczej relatywizowane były niemalże od 1989 roku.
I to jest ciąg
dalszy. Przypomnę, że ludźmi honoru byli Kiszczak i Jaruzelski. I to jest właśnie ciąg
dalszy. Elżbieta Kublikowska-Ewis.
Tak, tu nastąpiło nie tylko próba zawłaszczenia miejsca i czasu, które należy właśnie do ludzi obozu niepodległościowego, ale zawłaszczanie właśnie historii naszej. Zawłaszczanie właśnie... Jako działaczka niepodległościowa, póki żyje, będziemy protestować.
Bój to jest ich ostatni. przecież potwierdzenie agenturalności Wałęsy to jest ten rok i to jest ostatni moment, żeby utrzymać się, że Lech Wałęsa i to stronnictwo Borusewicz, Frasyniuk, Jerzy Borowczak to jest prawdziwa solidarność, a ta tradycja, którą reprezentuje Piotr Duda, to nie jest prawdziwa solidarność, bo jeśli oni stracą te korzenie, przede wszystkim wiąże się to z Lechem Wałęsą, to KOD straci jeden z ważnych elementów przyciągania ludzi na ulicę. Dlatego to jest taki ważny bój i dlatego Paweł Adamowicz manipulował tym, żeby pomóc tamtej stronie.
Bardzo dziękuję gościom, dziękuję widzom i dziękuję stacjom katolickim, które nas transmitują bądź retransmitują, a są to Radio Warszawa, Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Rodzina we Wrocławiu, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica, M Kielce, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Katolickie Radio Zamość. Bardzo dziękujemy. To był Salon Dziennikarski. Zawsze w sobotę, tuż po 9:00.
Dziękujemy.
Do zobaczenia.
Dziękujemy bardzo.